To już jest... zbliżamy się do końcówki listu Jakuba. Wszystkich widzę, niektórzy są po raz pierwszy na Jakubie, niektórzy byli już, a są też tacy, którzy wytrwali te 20 parę wykładów od początku do końca. Ja byłem na każdym. Słuchajcie, czas kończyć list Jakuba, bo zobaczcie, co się dzieje. Z moim listem Jakuba w mojej Biblii. Nie? Już zaczynają kartki mi wypadać, dlatego dzisiaj będziemy czytać fragment w 5 rozdziale od 7 do 12 wersetu. Otwórzcie, przeczytamy najpierw. Tam jest napisane tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wycierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sędzeni. Oto sędzia już stoi u drzwi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Taki fragment chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie rozważyli. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo i prosimy Cię, aby to Twój Święty Duch tłumaczył je do naszych serc, Pani, do naszego życia. Niech błogosławione będzie Twoje imię. Daj mi teraz, Pani, mądrość i wiedzę, aby mógł godnie stanąć, Panie, przed Twoimi dziećmi i głosić Twoje słowo. Chwała niech będzie Tobie. Amen. Zobaczcie, w tym fragmencie Jakub z powrotem jakby wraca do pierwszego rozdziału, gdzie pamiętacie, jest te znane zdanie, te słynne zdanie. Radujcie się radością najwyższą, kiedy rozmaite próby przechodzicie. I on jak gdyby tutaj wraca z powrotem do tego pierwszego rozdziału i mówi o cierpliwości i wytrwałości wobec prób. Tym razem w kontekście przyjścia Pana. Jedna z rzeczy, w którą wierzymy, że Jezus jest ten, który był, który jest i który przyjdzie znów. I teraz w kontekście przyjścia Pana Jakub przygląda się cierpliwości. Cierpliwość, oczekiwanie na coś. Cierpliwość to jest związana z oczekiwaniem na coś, wypatrywaniem czegoś. Cierpliwość ma zawsze jakiś swój cel. Oczekuję przyjścia Pana, czy też urządzam się tutaj, w tym świecie. Jakub przedstawił list, jak gdyby stawiał takie pytanie, prawda? Oczekuję przyjścia Pana, moje oczy zwrócone są ku wieczności, czy też urządzam się tutaj, w tym świecie. Tutaj jest moje życie, tutaj gromadzę, tutaj jest mi coraz wygodniej i tak naprawdę to nie bardzo chcę, żeby ten Pan już przyszedł, bo jeszcze mam być może wiele, wiele rzeczy do załatwienia. Bóg jest dobry, i przez próby i doświadczenia często, to o czym Jakub mówił w pierwszym rozdziale, sprawia, że my w próbach, kiedy przychodzimy ucisk, zaczynamy widzieć swoją znikomość i widzieć znikomość rzeczy tych, które są w tym świecie. I w ten sposób Bóg jak gdyby sprawia, że zaczynamy podnosić wzrok na Niego, na Jego przyjście. Tak? Wiecie, tak już jest. Że jak człowiekowi coś dociecze, jak człowiek coś przeżywa ciężkiego, to mówi, Panie, żebyś już przyszedł. A kiedy wszystko idzie dobrze, Panie, lepiej jeszcze nie przychodź. I Bóg posyła czasami próby i różnego rodzaju doświadczenia, aby podnieść nasz wzrok z tych rzeczy, które nas otaczają. Na Jego przyjście, na wieczne życie, które nam darował. Przypomina nam, że to życie jest na chwilę, jest znikome i szybko mija, tak? Mogę być pewny tej jednej rzeczy. Bóg jest dobry. Dzisiaj Leszek mnie znów poczęstował tą starą prawdę. Ja lubię to, jak słucham. Takiego mam brata też w Wrocławiu, który rano bardzo często przesyła mi takie same. Bóg jest dobry. Nie? I dzisiaj też mówiliśmy o tym, że Bóg jest dobry. Mogę być tej rzeczy pewny. Bóg jest dobry. Jeśli mój wzrok coraz bardziej lgnie do rzeczy tego świata, jeżeli mój wzrok coraz bardziej lgnie do tego, co tu sobie zgromadziłem, mogę być pewny, że Bóg zadziała. Być może w sposób, który mnie zaboli, być może w sposób, który mi się nie spodoba, ale Bóg zadziałał, abym podniósł swój wzrok ku wieczności. Przypomnij mi o tym, że moje życie nie jest tutaj. Że moje życie jest życiem wieczności. I jeżeli chodzi o cierpliwość, o oczekiwanie przyjścia Pana, o patrzenie, to o tę perspektywę wieczności, ja podaję wtedy takie trzy przykłady. Po pierwsze, cierpliwość rolnika od 7 do 9 wersetu. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Przykład rolnika. Wiecie, chyba żaden inny zawód, mówię o zegarmistrzu, ale chyba żaden inny zawód nie wymaga tyle cierpliwości jak rolnik. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, to najlepiej, żeby rolnikiem nie zostawał. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, jak od wielu czynników, które kompletnie od rolnika nie zależą, zależy jego praca, tak? Na przykład, rolnik zasiał, ale kto daje wzrost? Bóg. Rolnik zasiał, wszystko dobrze zrobił, ale może być za dużo deszczu albo za mało deszczu. Może przyjść przymrozek i wybić wszystkie kwiaty i nie będzie plonu, tak? Zobaczcie, ile rzeczy. Odwieczne doświadczenie rolnika wskazuje mu cały czas na Boga. On trzyma w swoim ręku wzrost, on trzyma w swoim ręku pogodę, on trzyma w swoim ręku okoliczności i warunki. Bóg, który ma wszystko w swoim ręku, jest tym, który zapewnia plon. I zobaczcie, on zapewnia koniec, tak? Abyśmy, tak jak list do Galacjan mówi, abyśmy we właściwym czasie, kiedy czas się wypełni, we właściwym czasie, mogli rządzić bez znużenia. Ale plon zależy wyłącznie od Pana. Chrześcijanin to ktoś tak jak duchowy rolnik, można powiedzieć. Zasiał duchowy plon i oczekuje cierpliwie żniwa. Prawda? A wiecie, co jest potrzebne, żeby oczekiwać cierpliwie? Żeby wytrwać w tym oczekiwaniu? Jakub mówi tak, w 8 wersecie, bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje. Otóż to, co jest potrzebne do tego, aby oczekiwać cierpliwie, aby w tym oczekiwaniu wytrwać, to jest umocnione serce. Umocnione serce. Teraz zobaczcie, jak się tak przyglądamy Słowu Bożemu, czym mianowicie moglibyśmy umocnić swoje serce? Czym serce człowieka jest umacniane? W liście do Hebrajczyków jest napisane tak. Nie dawajcie się zwodzić próżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem, uwaga, umacniać serca łaską. Czym się umacnia serce człowieka? Łaską, którą okazał mu Bóg. Łaska jest czymś odwrotnym od tego, co może zrobić człowiek. Tak? Łaska jest czymś, co w niezasłużony sposób otrzymujemy za darmo od Boga. Jest czymś zupełnie odwrotnym od tego, co może zrobić człowiek. Prawdziwa, i zobaczcie, tutaj jest napisane w Hebrajczykach jest napisane tak. Nie dawajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Trzymajcie się prawdy Bożego Słowa, innymi słowy. Tak? Trzymajcie się prawdy Bożego Słowa. To jedna z głównych posług Kościoła to jest umacnianie ludzkich serc. Umacnianie ludzkich serc Bożą łaską. Służba słowa, służba modlitwy, wskazywanie na tego, który był, który jest i który przyjdzie znów. Bóg okazał mi, Bóg okazał Tobie łaskę. To sobie przypominamy. To śpiewamy, tak? To głosimy, o tym świadczymy, że nie dzięki naszym zabiegom, nie dzięki temu, co my mogliśmy, ale Bóg okazał mi łaskę i o tym opowiadam. Serca umacniają się tylko łaską. Nigdy serca się nie umocnią tym, co ty potrafisz. Tym, jak jesteś lepszy od innych. Tym, że dokonałeś tego i tamtego. On będzie miał ostatnie słowo, ten, który przyjdzie, będzie miał ostatnie słowo we wszystkich ludzkich sprawy. Ostatnie słowo w każdej ludzkiej sprawie będzie miał ten, który przyjdzie, Jezus Chrystus, który jest sędzią nad wszystkimi sprawami, które dzieją się pod słońcem. Przybliżył się koniec wszystkiego, mówi Piotr. Bądźcie roztropni, trzeźwi, abyście się mogli modlić. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro wszystko to ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego? Wiecie, każdy z nas mógłby sobie zadać takie pytanie. Czy ja rzeczywiście tak, jak to tutaj pisze, oczekuję i pragnę gorąco nastania Dnia Bożego? Czy te dni, które przeżywam, są dla mnie tak fascynujące, że raczej bym nie chciał, żeby ten dzień nastał? Albo niektórzy mówią, a ja jeszcze nie jestem gotowy, muszę jeszcze parę spraw sprawdzić. Wskazując na to, że nie bardzo ufają Bożej łasce, ale ciągle ufają temu, co mogą sami jeszcze zrobić, załatwić, dokonać i tak dalej. Przeczytajmy teraz 10 werset i połowę 11. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, wierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Szatan stara się przekonać wierzących, że cierpienie, które przechodzą, ucisk, który przechodzą, niedola jakaś, która właśnie im się przydarzyła, jest skutkiem ich niewierności wobec Boga, podczas gdy bardzo często jest akurat dokładnie odwrotnie. Bardzo często przechodzimy cierpienie i uciski właśnie z powodu naszej wierności. Paweł do Tymoteusza mówi tak. Tak jest. Wszyscy, którzy pobożnie chcą żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Nie? Zobaczcie. Nie pobożni będą znosić prześladowania, uciski i nieszczęścia, jakie będą przydarzać, ale każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, niech się liczy z tym, że przyjdą do jego życia cierpienia. Moglibyśmy dużo teraz mówić, tutaj się modliliśmy o prześladowanych chrześcijan, jest tutaj gdzieś taka mapa w tym pokoju, w którym jest, są zaznaczone kraje, w których szczególnie chrześcijanie są prześladowani. Jak myślicie, są bardziej nieprawi od nas, że są prześladowani? Nie. Bardzo często chrześcijanie są prześladowani właśnie z powodu wierności Bogu, a nie odwrotnie. Zobaczcie, za przykład cierpienia i cierpliwości wierzcie proroków. Nie ma tu żadnego jakiegoś konkretnego proroka wymienionego. Bo musimy powiedzieć tak, każdy, kto do tego świata, który nienawidzi Boga, przemówi w imieniu Boga, musi się liczyć z opozycją, małe słowo, z prześladowaniem, z jakim, po prostu z cierpieniem, które ten świat im zada. Każdy, kto przemówi w imieniu Boga do świata, który Boga po prostu nienawidzi, musi się liczyć z tym, że może być prześladowany. Nieprawość tego świata po prostu zawsze będzie chciała, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, stłumić prawdę, tak? Zawsze będzie chciała stłumić prawdę. Jeżeli tylko chrześcijanie są wyśmiewani, tak jak na Zachodzie, to można powiedzieć pół biedy, tak? Ale w wielu innych krajach są po prostu zabijani za to, że ufają Bogu, za to, że uwierzyli Jego Słowu. Jest takie nieprawdziwe nauczanie dzisiaj o tym, że posłuszeństwo prowadzi do spokoju, do życia bez troski i bez ucisku. I nazywa się to błogosławieństwo. Bóg błogosławi tym, którzy są Mu posłuszni. To jest prawda absolutnie, że Bóg błogosławi tym, którzy są Mu posłuszni. Ale błogosławieństwo Boże nie zawsze wygląda jak spokój, beztroska i powodzenie. Doświadczenie życia i pismo mówią, że świat wygląda zupełnie inaczej niż ci, którzy głoszą taką naukę. Zobaczcie. Bo wszystko, kaznodzieja mówi tak, bo wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego. Zobaczcie, ten sam los dla sprawiedliwego i bezbożnego. Ten sam los dla czystego i nieczystego. Dlaczego? Tego nie wiemy. Jedno wiemy na pewno. Cierpienie pobożnego, sprawiedliwego ma zupełnie inny wymiar i inny sens niż cierpienie z powodu grzechu. Tak? Tamto, można powiedzieć, jest bezcelowe. Do niczego nie prowadzi. Ale cierpienie Bożych dzieci zawsze, ale to zawsze rodzi błogosławione owoce. Oczywiście moglibyśmy tutaj wiele świadectw teraz przytaczać, prawda? Ale posłuszny Syn Boży Jezus Chrystus, Jego posłuszeństwo zaprowadziło Go na krzyż. Najwyższy przykład. Księga. Posłuszeństwo Syna Bożego zaprowadziło Go na krzyż. Jednego możemy być jednak pewni, słuchajcie, i to jest pocieszenie niesamowite. Boża wola nigdy nie zaprowadzi nas tam, gdzie Boża łaska nie mogłaby nas zachować, tak? Paweł Wiśle do Koryntian mówi, Bóg nigdy nie przyjdzie na nas pokuszenie większe od tego, które moglibyśmy znieść. I gdziekolwiek Boża wola zaprowadzi Ciebie, i nawet jeżeli będą to bardzo trudne i bardzo bolesne miejsca i czas, to możesz być jednego pewny. Jeżeli Bóg Cię tu przysłał, to przyszła z Tobą tu razem Jego łaska, która ma moc Cię zachować. Życie proroków, kiedy studiujemy Stary Testament, uczy nas, że ci, którzy posłusznie głoszą prawdę Bożą, są prześladowani. Wiecie, kiedy... To jest, może to będzie taka dla Was zachęta, dla mnie też, zachęta do studiowania życia proroków Starego Testamentu. Paweł napisał tak, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość z pism nadzieję mieli. Tak? I teraz chcemy, gdybyśmy zechcieli postudiować życie proroków, to okazałoby się, że każdy z nich, który przemawiał w imieniu Pana, znosił prześladowanie. Spotykał się z opozycją. Jeremiasz przed królem Jozjaszem, Jojakimem i Sedekiaszem później. No, to chyba on jest chyba na szczycie, prawda? Jeremiasz, najbardziej cierpiący prorok. Eliasz przed Achabem. Daniel przed Nebukadnezarem. Moglibyśmy wymieniać, prawda? Wszystkich tych ludzi, którzy odważnie, śmiało zaczęli mówić w imieniu Pana, kiedy mówili prawdę, nikt ich za to jakoś nie pochwalił. A wręcz przeciwnie, bo świat nienawidzi. Kiedy Szczepan ukamienowany umierał, zadał pytanie, słuchajcie, któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Nie zadał pytania, któregoż z proroków prześladowali, tak? Tylko którego nie prześladowali. To była norma, słuchajcie. Że ci, którzy występowali przed grzesznikami w imieniu świętego Boga, byli prześladowani. Teraz przeczytamy drugą część 11 wersetu, gdzie jest mowa o Jobie. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Job reprezentuje tutaj tych wszystkich, którzy wobec ucisku, niedoli, wytrwali. Tak? Job wytrwał, przetrwał straszne rzeczy. Siedzi tutaj Ryszał, więc ekspertem od Joba. ale zobaczcie, jak to jest tutaj sformułowane. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. I teraz tak, być może ja, być może ty zostaniemy uznani za błogosławionych. Chciałbym się nawet być uznany za błogosławionego. Ale uwaga, co się za tym kryje? Być może uznają mnie za błogosławionego. Ale jak mam wytrwać, jeśli nie ma czegoś, w czym mam wytrwać, tak? Jeżeli nie jestem poddany jakiejś próbie, w której mogę wytrwać. Jak inaczej mogę nauczyć się wytrwałości? Błogosławieni są ci, którzy wytrwali, tak? Innymi słowy, nie ma zwycięstwa bez walki. Ktoś kiedyś powiedział, jakiś kaznodzieja, ja słuchałem, powiedział tak. Chciałbyś, żeby w Twoim życiu się działy cuda? To wszyscy chcą. A chciałbyś się znaleźć w sytuacji, która wymaga cudu? To jest to samo, prawda? Chciałbyś być błogosławiony? Błogosławiony ten, który wytrwał, a chciałby się znaleźć w sytuacji, która wymaga wytrwania, która wymaga cierpienia, przecierpienia, wytrwania, aż do końca. Job, znacie historię jego, prawda? Jego przyjaciele mówili: o Jobie, musi być w twoim życiu jakiś grzech, inaczej Bóg by nie dopuścił, żebyś takie cierpienia przechodził. Jego żona co powiedziała? Jobie, daj sobie spokój z tym Bogiem, złożysz mu i umrzy. Nawet Jobowi nawet się wydawało, że sam Bóg nawet przeciwko niemu wystąpił, prawda? To, co mówi do Boga, to nawet wszystko, jak gdyby było wtedy przeciwko niemu, stracił wszystko. Majątek, rodzinę, dom, zdrowie, spokój, radość, wszystko, co miał, legło nagle w gruzach. Tam na przestrzeni czterech wersetów, słuchajcie, na początku księgi Joba, czterech posłańców przychodzi i czterech posłańców opowiada mu coraz gorsze wieści. Od majątku do śmierci jego dzieci. Stracił wszystko. Stare przymierze mówiło, że Bóg będzie błogosławił tym, którzy przestrzegają jego prawa. Stąd też poprowadziło to do takiego przekonania, że bogactwo i zdrowie oznacza błogosławieństwo, bo ktoś jest Bogu posłuszny. Natomiast jeżeli ktoś jest chory i dzisiaj znowu te nauki się pojawiają, na którym ktoś jest chory i biedny, oznacza to, że z całą pewnością w jego życiu jest jakiś grzech. Na pewno. Tak Żydzi rozumowali, słuchajcie. Nie? Pamiętacie, jak się uczniowie zdziwili, kiedy Jezus mówi: trudno jest bogatemu wejść do królestwa. On co mi da? Nie? Zaraz. Jak to? Co on opowiada? Przecież jeżeli bogatemu trudno wejść do królestwa Bożego, no to biedny, biedny i chory, który jest z całą pewnością grzesznikiem, to jak on wejdzie do królestwa? Prawda? Oni w ten sposób myśleli po swojemu. I teraz zobaczcie. Dzisiaj wydaje się, że wielu nadal w ten sposób rozumuje, ale przypadek Joba absolutnie temu zaprzecza. Bo co Bóg powiedział o Jobie przed szatanem? Pamiętacie, co powiedział? Oto mój sprawiedliwy, tak? I tego Bożego sprawiedliwego nagle spotkały te wszystkie nieszczęścia, niedole, wszystkie te cierpienia. Przyjaciele Joba też tego nie rozumieli. A, tam przyjaciele Joba, słuchajcie, sam Job tego nie rozumiał, co się dzieje. Prawda? On ten pewnie też tak kombinował. No za co? Też tam się zbiera z Bogiem cały czas, mówi. Dlaczego? Ja jestem sprawiedliwy. U mnie jest wszystko w porządku. Dlaczego to nam nie przyszło? Dzisiaj wielu ludzi sobie zadaje takie pytanie. Wiecie, jak przychodzi niedola, to co, o co najpierw człowiek pyta? Za co? Nie? Za co? Dlaczego? Dlaczego ja, prawda? Dlaczego to ja? Dlaczego na mnie to przyszło? I zapominamy o tym, że Bóg jest suwerennym Bogiem i On przeprowadza swoje plany tak, jak On chce. I nie musi się nawet przed nami tłumaczyć, słuchajcie. Nie mówiąc już o tym, że próby i doświadczenia, które przechodzimy, jeżeli Bóg je nam daje, to zawsze daje nam je ku dziełu doskonałemu. Tak? Radujcie się, kiedy rozmaite próby przechodzicie, bo one stwarzają w was wytrwałość. Tak? A wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego. Oczywiście, tak jak mówię, tu jest taki obraz też w księdze Joba, prawda? I w tym Jobie, o którym ja to wspominam, że Bóg nigdy nie zostawia swoich wybranych. Ci, którzy należą do Niego, tak, zawsze na końcu mogą z absolutną pewnością spodziewać się błogosławieństwa. Tak? I to jest pokazane tam w Jobie. Duchowe błogosławieństwo, kiedy Job mówi: do tej pory tylko słyszałem o Tobie, dziś moje oczy się oglądają. Poznał na nowo Boga, poznał go głębiej, poznał go lepiej. Tak? No, nie wspomnę też, ale trzeba wspomnieć o tym też, o błogosławieństwie materialnym. Na koniec Job miał dwa razy więcej, niż miał wcześniej. Ale teraz zobaczcie, szatan umyślił zło przeciwko Jobowi, ale Bóg zawsze wobec swoich wybranych potrafi to wykorzystać ku dobremu. Złe rzeczy, które nam się przydarzają, nawet konsekwencje naszych grzechów, dobry Bóg potrafi dla swoich dzieci obrócić dobro. Obrócić dobro. Dobry i miłosierny jest Bóg, Więcej litościwy i miłosierny jest Pan, mówi tutaj Jakub. Zawsze ma na końcu błogosławieństwo dla tych, którzy są Jego. Tak? I teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy rozważyli 12 werset, który niektórzy łączą z tym, co było wcześniej, a niektórzy oddzielają go od tego, co było wcześniej, ale ja bym chciał, żebyśmy pozostali nadal w tym temacie wytrwania. I przeczytanie 12 werset i dalej będziemy mówić o wytrwaniu. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. I możecie spytać mnie, ale co to jest o wytrwaniu? Wiecie, ja myślę, że tutaj jest dziedzina, którą zresztą Jakub kilka razy już wcześniej poruszał w swoim liście, dziedzina, w której jest nam najtrudniej wytrwać. Mianowicie wytrwać w mówieniu prawdy. Jak się temu bliżej przyjrzymy, możecie się żarnąć, bo ja zawsze mówię prawdę. Ale chciałbym, żebyście się temu przyjrzeli i zobaczyli. Po pierwsze, tak jak o ludzkim sercu, Biblia bardzo niepochlebnie wyraża się też o ludzkim języku. Grobem otwartym jest ich gardło, Rzymian 3 rozdział. Językami swoimi knują zdradę, jak brzmi jest pod ich wargami. O tym jest mowa. Taki naturalnie jest człowiek. Taka jest natura człowieka. Kłamstwo lgnie do naszych ust. Kłamstwo lgnie do naszych umysłów i do naszych języków. Prawda? To jest kwestia okoliczności często. Dzisiaj świat mówi tak. Co to jest prawda? To, co jest prawdą dla mnie, nie musi być wcale prawdą dla ciebie. I odwrotnie, to, co jest prawdą dla ciebie, wcale nie musi być prawdą dla mnie. Moje zdanie jest tak samo dobre, jak i twoje. Dzisiaj tolerancja mówi, prawda, w tym postmodernistycznym świecie, w którym żyjemy, mówi, tolerancja wymaga tego, żeby chociaż twoje zdanie od mojego się kompletnie różni, a mało tego, one się zupełnie nawzajem wykluczają, tak? To i ty masz rację, i ja mam rację. Tolerujemy się. W ten sposób kłamstwo lgnie do naszych ust. Zauważycie, że dzieci nikt nie musi uczyć kłamać. A ile wysiłku trzeba włożyć, żeby nauczyć się mówić prawdę? To jest naturalny człowiek. Jakubowy sposób na trzymanie się prawdy jest sposobem, który on zaczerpnął swojego starszego brata, Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Mówi tak, niech wasze tak będzie tak, a nie, będzie nie. I Jezus o tym mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w ten sposób. A ja wam powiadam, mówiąc, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co to ma, to jest od złego. Tak? A więc zobaczcie, to jest również sposób, który powtarza tutaj tak. Tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie. I tutaj dotyczy to takiej sprawy przysiąg. Otóż Stary Testament, zakon dokładnie, zachęcał do składania przysiąg, ale straszne przewidywał kary, skutki dla tych, którzy składali śluby i ich nie dopełniali. Tak? Tymczasem w Nowym Testamencie nie ma już tej zachęty do składania przysięg. Mówi, nie będziesz przysięgał. Tak? Wiecie, na czym to polega? Wydaje mi się, mówi, dziś, kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, tak? Masz dostęp do prawdy. Po prostu mów prawdę. Nie musisz tego wzmacniać. Słuchajcie, dlaczego przysięga jest ludziom potrzebna? Dlatego, że w naturze jesteśmy kłamcami. I dlatego muszę czasami potwierdzić, powiedzieć, tym razem nie kłamię. Innym razem kłamię, prawda? A i tym razem nie kłamię. Teraz zobaczcie, kiedy zakon mówił o przysięgach i o dotrzymywaniu przysiąg, dotrzymywaniu ślubu. Rabini zaczęli kombinować tak, nauczyciele, faryzeusze zaczęli tak kombinować, słuchajcie, że wszystko to splątali całą tą naukę. Mówili, że jeżeli na Jerozolimę się przysięga, to źle, a jeżeli na złoto się przysięga w świątyni, to dobrze, a jak na sam ołtarz, to źle, to takiej przysięgi należy dotrzymać, a tej przysięgi nie trzeba koniecznie dotrzymać. Troszeczkę to taka zabawa, jak dzieci, wiecie, coś mówią i z tyłu trzymają skrzyżowane palce i wiecie, nie mówię prawdy, nie kłamię, ale też nie mówię prawdy. I zaczynamy się pogrążać w całym takim tyglu, takich półpraw, ni to kłamstw, ni to prawd, niedomówień, sugestii i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, czy zauważyliście w waszym życiu, jak kłamstwo naprawdę trzyma się człowieka? Nikomu z was nie życzę, nie, gdziekolwiek pracujecie, ja nikomu z was nie życzę, żebyście pracowali w handlu. Ja pracowałem w handlu. To jest tak śliski teren, słuchajcie. Wiele razy lądowałem w kłamstwie i nawet nie wiedziałem kiedy. Samo ukrycie ceny zakupu przed klientem stwarza już całe, wiecie, pole do tego, żeby kombinować. Nie? Ile razy namawiano, do tego, żebyśmy otwarcie kłamali. Dzisiaj świat jest zanurzony w kłamstwie i rzeczywiście dochodzi do takiego pomieszania prawdy z kłamstwem, że wielu z nas się po prostu gubi. Co jest prawdziwe? Co jest prawdą? Co jest kłamstwem? Nie kłamię, ale też nie mówię prawdy. Może tak powiedzieć, słuchajcie, w tej kulturze, która jest tak zanurzona w kłamstwie, reklama, nie? Przecież to jest czyste kłamstwo. My się już do tego przyzwyczailiśmy. Na przykład, czy nie jest kłamstwem to, że jeżeli nie kupisz sobie tego samochodu, to twoje życie nie będzie miało sensu? A oni to nam mówią, nie? Że ten krem to właściwie stworzyć z ciebie piękność w ciągu 8 tygodni. Kłamstwo za kłamstwem. To są kłamstwa prozne. Reklama się w ogóle przestała szczypać. Są po prostu kłamstwa. Politycy. Nie będziemy o tym mówić. Sport. Afera za aferą. Kto kogo szuka. Biznes, nie będziemy o tym mówić. O kościele będziemy mówić? Nie będziemy mówić. Nie będziemy w ogóle mówić. Jest pewną, nasza kultura jest unurzana w kłamstwie. Kto od kogo sprytnie go szuka? Ja nawet wśród swoich klientów, gdy pracowałem w hurtowni, powiem wam, miałem ludzi, klientów, którzy chwalili się swoim sprytem, jak oszukali innych. To był taki powód do chluby dla mnie. Czasami kłamstwo wydaje się w naszej kulturze zupełnie nie do uniknięcia i wpadamy w sieć takich półpraw, niedomówień, sugestii. I możesz tak wzruszyć ramionami i powiedzieć, no cóż, kłamać jest rzeczą ludzką, taki jest ten świat, oparty na kłamstwie i w porządku. Albo możesz powiedzieć to, co w liście do Efezjan jest napisane, abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Pod każdym względem, tak? A o Jezusie wyraźnie powiedziane, że kłamstwa na Jego ustach nie znaleziono. Abyśmy pod każdym względem wzrastali w Tego, który jest głową. Można sięgnąć po to usprawiedliwienie. Wszyscy tak robią. Świat jest unurzony, zanurzony w kłamstwie. Świat tak, ale Chrystus nie. A ty jesteś w nim. Tak? Nie w tym świecie, ale w nim. Jak możemy się trzymać, chodzi trochę praktycznie na koniec, zakończymy tak. Jak możemy się trzymać tego tak, tak, nie, to nie. Tak, to tak, a nie, to nie. Po pierwsze, dbaj o swoje serce. Nie mówię teraz o kardiologii. Dbaj o swoje serce, bo z obfitości serca mówią usta. Kiedy dbasz o swoje ciało, codziennie je kąpiesz. Ja tego nie robię codziennie. Moja żona to robi codziennie.
swoje ciało kąpieje, tak? Inaczej zaczyna to nieciekawie pachnieć. A jak jest z sercem? Myślicie, że inaczej? Jeżeli twoje serce nie jest kąpane, tak? To też zaczyna nieładnie pachnieć. Ciało kąpi się w wodzie, a w czym się kąpie umysł i serce? W Bożym Słowie. To jest kąpiel wodna, którą dał nam Pan i obmywa nas. Kąpielą wodną napisane jest przez Słowo. Tak? Dbaj o swoje serce, bo z obfitości serca mówią usta. Druga rzecz to jest taka. Jezus powiedział do Ewangelii Mateusza, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów swoich będziesz potępiony. Pytanie jest, czy dbasz o to, co wychodzi z twoich ust? Czy wiele razy po prostu padają tam te słowa nieużytecznie, niemądre? Czy dbasz o to? Czy jest w tobie ta powaga wobec Bożego Słowa, które mówi, staniesz przed sądem i każde nieużyteczne, zobaczcie, tu jest powiedziane każde bluźniercze słowo, tak? Każde złe słowo? Każde jakieś słowo takie paskudne? Nie. Mówi, wystarczy, że ono jest nieużyteczne i zostanie osądzone. Czy jest w tobie powaga? Czy wiesz, co mówią twoje usta? Trzecia rzecz. Karm się Bożym Słowem, to co, o co zahaczyliśmy. Ale Jezus mówi w Ewangelii Jana tak. Poświęć ich, modli się o nas. O kogo? O tych, którzy należą do Niego. Których Bóg mu dał. Tak? Mówi tak. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jeżeli nie będziesz napełniał się prawdą, tak? Jeżeli twoje serce nie zostanie napełnione prawdą, nie będzie poświęcone w prawdzie, to co z niego będzie wychodzić? Kłamstwo. I ono się będzie pojawiać na twoich ustach. I jeszcze ostatnia rzecz, którą często tutaj mówiliśmy. Mądry to ktoś, kto wie, co mówi. Tak? A głupi to ktoś, kto mówi, co wie. Nie wszystko musisz mówić. Nie wszystko. Wiecie, niektórzy się chlubią nawet tym. A ja co myślę, to mówię? Nie? A ja co myślę, to mówię? Lepiej myśl, co mówisz. Nie? Bo nie wszystkie rzeczy nadają się do powiedzenia. Pamiętacie, ostatnio studiowaliśmy ten tekst, który mówi, miłość zakrywa wiele grzechów. Tak? Wiecie, to mi pokazało bardzo mocno. Nie wszystko muszę powiedzieć. Wiele rzeczy powinienem zakryć. Wiele rzeczy powinienem przemilczyć. Tak nakazuje Słowo. I tak mówi Duch Boży. Nie wszystko musisz powiedzieć. Nawet bym powiedział tak, słuchajcie, jeżeli nie jesteś pewny, że powinieneś to powiedzieć, to milcz. Kiedy moje tak będzie tak, a moje nie będzie nie, nie będę musiał dodatkowo potwierdzać tego przysięgą, prawda? Słuchajcie, jak człowiek mówi prawdę i kiedy mu ufasz, to potrzebujesz jego przysięgi? Natomiast kłamca, ja znam takich ludzi, kłamca może przysięgać 20 razy, a ja ciągle podejrzewam, że i tak byłby grzech. Prawda? Bo to nie zależy od tego, jak straszną i wielką przysięgę wypowiesz. Ale zależy to od tej prostej rzeczy. Czy twoje tak to jest tak, a twoje nie to jest nie. Czy twoje tak to w zależności od okoliczności jest. Czasem tak, a czasem nie. A twoje nie to w zależności od okoliczności jest. Czasem nie, a czasem tak. Słowo Boże mówi w którymś psalmie tak. Albo przy powieściach, teraz nie pamiętam kiedy. Sprawiedliwy. Choćby nawet złożył przysięgę na swoją niekorzyść, dotrzyma jej. Tak? Dałem słowo, powiedziałem tak, tak? Okoliczności się zmieniły, okazuje się, że to uderza we mnie, ta moja obietnica. sprawiedliwy, jej dotrzyma. Nawet kiedy będzie musiał zapłacić. Tak? Kiedy będzie musiał ponieść straty. John już szuka. No i jest na drogę. Zaraz znajdzie nam to.
Chciałbym złożył, przepraszam, 15 psalmów. Sam czuję się zgardzony i niegodna czci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej.
Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Jego tak jest tak, a jego nie jest nie. Przez Boże Słowo, w Duchu Świętym, który został nam dany, uwaga, jest możliwe. Możemy trwać w prawdzie. Prawda? Czy nie? Czy potrzebujemy kłamstwa, żeby nasze życie było piękniejsze, bogatsze? Czasami nam się tak wydaje. Czasami tak się okoliczności poukładają. Jak nie skłamie, to przepadnę. Byli tacy, którzy nawet kiedy mieli przepaść, trzymali się prawdy. Wiecie, dzisiaj, trochę nam dłużej wyjdzie, ale mamy niecałe godziny, to jest film, który zilustruje to, co mówiliśmy. Jan Hus był człowiekiem, który żył na przełomie XIV i XV wieku w Czechach. Był człowiekiem, który jak gdyby zilustruje to wszystko, co powiedzieliśmy. Był człowiekiem, który wytrwał. Wytrwał w prawdzie aż do końca. I zapłacił najwyższą cenę. Nie uległ się okoliczności. Nie uległ się autorytetów i władzy. Nie uległ się tych, którzy kazali mu odwołać jego wiarę w Boże Słowo. I oddał życie za to. Ale myślę, że on będzie świetnym przykładem, taką ilustracją tego, co o czym się mówiliśmy. Tak? Jeszcze raz tylko przejrzyjmy to. Bądźcie cierpliwi, umocnijcie swoje serca. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. Za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Wielce litościwi i miłosierny jest Pan. Niech Wam tak będzie tak, nie, niech będzie nie. Kiedyś Jan Hus, mógłby ktoś powiedzieć nieopatrznie, powiedział swoje tak Bożemu Słowu. I do końca nie zmienił tego tak, chociaż naciski były ogromne i zapłacił za to najwyższą cenę. Obejrzyjmy ten film po prostu, niech to będzie komentarz też. To taka ilustracja, może nie komentarz, nie będziemy komentować, mamy tu słowa, bo taka ilustracja do tego, o czym mówiliśmy. I później będziemy sobie mogli jeszcze chwilę pogadać, tak? Moja żona widziała ten film, idzie do swoich dzieci, żeby się nie czuli się zgorszeni.